Niepełnosprawność nie jest tylko wtedy, gdy ją widać. Warto więc o tym mówić, pokazywać, jak chorzy radzą sobie z różnymi problemami. Dziś przybliżymy m.in. ogólnopolski projekt Zobacz Więcej, realizowany również w Białymstoku. Odwiedzimy podstawówkę specjalną nr 46, która ma nową halę sportową i dom pomocy społecznej przy ulicy Świerkowej, którego mieszkańcy korzystają już z nowego busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
To druga edycja projektu Zobacz Więcej autorstwa Magdy Rdest-Nowak. W pierwszej Białystok nie brał udziału, tym razem już bierze. O szczegółach opowie regionalna koordynatorka Aniela Kieszkowska.
Projekt polega na przedstawieniu osób, które zmagają się z różnymi problemami, chorobami, tak jak rak, depresja, choroba dwubiegunowa, stany lękowe i cała reszta innych chorób.
Jedną z uczestniczek projektu jest Marzanna Wieczorek.
7 lat temu dostałam uraz urodzenia na imprezie sportowej Survivor Race. Przeszkoda taka poducha, na którą się skakało. Dwóch chłopaków nie poczekało, aż zajdę i wybiło mnie w górę. Upadłam na plecy, się połamałam, od tego czasu poruszam się na wózku. Ja nie wiedziałam, że to się życie zmieni, bo ja nie byłam świadoma tego, z czym się wiąże uraz rdzenia, a nikt nie usiadł ze mną i na ten temat nie porozmawiał, na ile moje życie się zmieni. Cały czas doświadczam tego i cały czas uczę się wszystkiego na nowo, od podstaw. Jak małe dziecko, które rodzi się, leży, później zaczyna się przewracać, później zaczyna siadać i zaczyna samodzielnie funkcjonować. Mniej więcej tak to wygląda. Do wszystkiego dochodziłam sama i też dzięki ludziom, których zaczynałam poznawać, którzy też w swoim życiu zaczęli poruszać się na wózkach.
Jakie były te największe bariery, psychiczne czy fizyczne?
Fizyczne. Bariery fizyczne, to znaczy do tej pory zmagam się z bólem neuropatycznym, permanentnym, więc to jest takie uciążliwe. No i taka bezradność, gdzie stoisz i widzisz tą barierę, schody, wszędzie widzisz schody. Na początku było tak, że o tym nie myślałam, że na przykład umówiłam się z kosmetyczką i dopiero idąc do niej dzwonię i przepraszam, ale poruszam się na wózku, czy wejdę? Nie, nie wejdzie pani, bo jestem na trzecim piętrze, a tutaj nie ma windy. To jest chyba takie najgorsze.
Jak duże w takiej sytuacji jest wsparcie rodziny, najbliższych?
Bardzo duże wsparcie, bo rodzina jest zawsze. Znajomi, no to wiadomo, byli, ich nie ma na przykład w tej chwili. A rodzina jest zawsze, no i zawsze jest pomocna. Ogromne, przeogromne wsparcie i psychiczne, i fizyczne. To taka podstawa.
Patrząc na panią, to śmiało mogę stwierdzić, czego w radiu nie widać, że nawet niepełnosprawność nie przekreśla tego, by być zadbaną kobietą.
Tak, takie stereotypy są, że jednak osoby niepełnosprawne są zaniedbane. Z czym się nie zgodzę, bo poznałam bardzo dużo osób, które dbają o siebie i fizycznie, i w sensie takim, że dbają o swoją kondycję, chodzą na siłownię, uprawiają różne sporty, podróżują. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zadbani. Ja nieraz słyszałam, że wyglądam dobrze albo nawet za dobrze. No to dobrze wyglądasz, no ale przepraszam, no jak mam wyglądać? Całe życie o siebie dbałam, starałam się dobrze wyglądać i ta moja niepełnosprawność tego nie skreśliła. No wiadomo, że nie wyglądam teraz w ubraniach tak, jakbym chciała wyglądać. Zachodzę, chcę sobie coś kupić. Zresztą to bez względu, czy się jest na wózku, czy nie. To się w jednym wygląda lepiej, w drugim gorzej. Natomiast teraz jest trudniej, no bo tam się inaczej te ubrania układają, sukienki i tak dalej. No i to jest czasami takie przykre, że patrzysz na siebie w tą lusterko i myślisz beznadziejnie, beznadziejnie. Buty tak samo. Nogi są bezwładne, więc włożysz buty na obcasie, gdzieś tam ci się wykręcają i tak dalej. Ale to trzeba zdobyć do siebie dystans. No trudne to jest, nie wiem, czy to osiągnęłam, czy nie. To chyba zależy od dnia.
Powiedziała pani, że rodzina jest zawsze, znajomi byli, ich nie ma. Myśli pani, że wynika to z tego, że jeszcze nie do końca potrafimy zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnością, czy też tutaj w tym konkretnym przypadku osób na wózkach, bo ktoś boi się zapytać, czy nie wiem, przytrzymać pani drzwi, czy w jakikolwiek inny sposób pomóc, aby nie urazić. Czy jeszcze za mało jako społeczeństwo wiemy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami?
Na pewno za mało wiemy. Myślę, że sami niepełnosprawni, gdzie się spotykają z taką sytuacją, sami muszą do wszystkiego dojść i tego wszystkiego się nauczyć. Ja sama po sobie wiem. Wcześniej osoba na wózku, no co, jest na wózku, nie chodzi. Ale na przykład nie wiedziałam o wielu innych problemach związanych z bólem, że osoba na przykład, która się poruszy na wózku, ma problem z urologią, że nie wiem, musi się cewnikować albo w inny sposób to załatwiać. Więc to na pewno, tego nie widać i sam tego nie doświadczysz, to nawet trudno o tym komuś mówić. Na początku bardzo się wstydziłam swojej niepełnosprawności. Że ktoś mnie zobaczy, że ja jestem na wózku, nie jestem osobą idealną, że jestem z jakąś stratą taką fizyczną, wizerunkową. To było dla mnie takie ciężkie. Teraz już troszeczkę z tym walczę i trochę jest inaczej, ale gdzieś tam czasami jeszcze to mam w sobie. A jeśli chodzi o zachowania, nie, ludzie są pomocni. Pytają, czy pomóc, czy przytrzymać, czy drzwi otworzą. A jeśli chodzi o znajomych, to wydaje mi się też taka bariera, że ja z nimi będę i co ja będę z nimi robiła. Nie wejdę na górę, nie wejdę po schodach. Ale na przykład spływy kajakowe. Przed wypadkiem moja przyjaciółka z Suwałk organizowała spływy kajakowe Czarną Hańczą, na której uczestniczyliśmy z mężem. Później wiadomo, na początku duży nacisk był na rehabilitację, więc gdzieś tam byłam poza domem i się rehabilitowałam. I pewnego dnia ta moja przyjaciółka Basia wspomniała o spływie kajakowym. Powiedziałam do męża, że jedziemy. Jeżeli nie spróbujemy, czy sobie poradzimy w tej sytuacji, czy nie, no to nigdy już nie pojedziemy na ten spływ kajakowy. Pojechaliśmy, no i było super, poradziliśmy sobie. Cały czas trzeba myśleć, jak ja mam to zrobić teraz, jak ja mam to wejść, jak ktoś ma mnie przytrzymać, czy jak ja mam to zrobić. Więc cały czas gdzieś tam się szuka tych rozwiązań, albo na bieżąco, albo już się wie, albo się kogoś pyta na przykład. Ktoś, kto ma duże doświadczenie w bycie na wózku, to czy byłeś, czy jak sobie poradziłeś na przykład w takiej sytuacji. Od kilku sezonów zafiksowałam się na nurkowaniu i miałam teraz wylot na Filipiny, z którego musiałam zrezygnować, bo miałam kilka tygodni temu operację, więc jeszcze to wszystko jest na tyle świeże, że zrezygnowałam z długiego lotu. Ale też koleżanka, która 30 lat jest na wózku, jak se radziła z 30-godzinną podróżą w samolocie i gdzieś tam przy takich lotach jest toaleta, gdzie można wąskim wózkiem tam się przedostać. Ona mi powiedziała na przykład, jak ona sobie radzi w takich długich podróżach. Szuka się pomocy i doświadczenia innych.
A czym jest udział w tym projekcie?
Dla mnie osobiście pokazanie tego, że osoby z niepełnosprawnością chcą być zauważone, chcą dobrze wyglądać, chcą pokazać, że na tym świat się nie kończy. Moja niepełnosprawność na wózku jest widoczna wszystkim. Natomiast dziewczyny, które się zmagają z nowotworem, tego nie widać, czy z depresją. I czasami dziwi mi się, że jakaś osoba, nie wiem, jak się źle odezwała, czy coś w tym stylu. Ja na przykład, jeżeli zaczynam się źle czuć, zaczyna mi wszystko boleć, zaczynam być bardziej agresywna. Wszyscy mi dajcie święty spokój i się do mnie w tym momencie nie odzywajcie. Jak jestem w domu, to idę do sypialni, zamykam się, kładę się w łóżku i czekam, aż trochę mi to przejdzie. Wspomagam się też farmakologicznie.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób chorych przewlekle. Zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb tych osób i wyzwań, jakie napotykają te osoby na co dzień. Także pokazanie piękna, determinacji i siły charakteru tych osób. Zachęcanie również do badań profilaktycznych.
Ale też do tego, by nie wstydzić się swojej choroby, mówi uczestniczka projektu Katarzyna.
Początek to depresja i jestem tutaj w projekcie ze względu na depresję w dużej mierze, ale od 5 miesięcy także choroba nowotworowa się pojawiła. Ja byłam zawsze takim bardzo, bardzo silnym człowiekiem, który wszystko zrobił. Jak się nie dało, to Kasia dała radę. Przerosło mnie choroba najpierw babci, potem choroba mojej mamy, także zwolnienie z pracy w bardzo nieprzyjemnych dla mnie okolicznościach, którego się w ogóle nie spodziewałam. Ponakładało mi się dużo, dużo rzeczy. No i stąd właśnie pojawiła się depresja.
Czy ta świadomość o tym, że jest to depresja, była od razu?
Nie, nie była od razu. To nie było tak, że ludzie mi mówili, że powinnam iść do lekarza. Słyszałam o tym, że powinnam iść do psychologa i poszłam do psychologa. Wtedy to była wizyta pierwsza i ostatnia u tej pani. Dlatego, że o czymkolwiek bym nie mówiła, to ona mówiła, to jest nieważne. Proszę mi powiedzieć o czymś tam. I potem znowu ja zaczynam coś mówić, ale proszę panią, to jest nieważne. I doszłam do wniosku, że no nie jest w stanie mi pomóc. I wtedy uznałam, że to jest bez sensu. Przestałam chodzić i długi czas wydawało mi się, że jest mi źle, pewne rzeczy są nie takie jak trzeba, ale nie myślałam o tym w kategorii depresji. Bardzo mi pomogła moja sąsiadka, która zaczepiła mnie na podwórku i podzieliła się swoimi przeżyciami i powiedziała, Kasia, idź do lekarza. Poszłam do lekarza i okazało się, że to jest depresja. I zaczęła się moja przygoda z chorobą, która czasami daje się mocniej we znaki, a czasami jest okej.
A czym jest udział w projekcie?
Udział w projekcie jest, myślę, że w dużej mierze chęcią pokazania, że w szczególności tak jak u mnie, dwie choroby, które w tym momencie się na siebie nakładają, nie powodują tego, że jestem inna. Nadal staram się robić to, co wychodzi mi najlepiej, to znaczy pomagać ludziom, bo to jest motorem dla mnie. Jeżeli jestem w stanie komuś pomóc, to sprawia mi to tak ogromną radość, nawet dużo większą niż jak sama otrzymuję pomoc. Tutaj chciałabym pokazać, że my naznaczeni chorobą nie różnimy się od zdrowych.
Te osoby pokazują, że z tymi chorobami da się żyć pełnią życia i można realizować swoje pasje, można realizować marzenia, czerpać z życia to, co najlepsze.
Te osoby chcą się pokazać, czyli chyba nie mieliście problemu z doborem ludzi do kampanii.
Nie, już mamy listę rezerwową też zapełnioną. Mamy 10 osób na liście rezerwowej. To jest druga edycja z tego projektu. Pierwsza edycja dotyczyła osób z nowotworem piersi. W tym projekcie biorą udział i kobiety, i mężczyźni.
A jednym z nich jest Maciej.
12 lat temu przydarzył mi się wypadek podmotocyklowy, wskutek czego 3 miesiące spędziłem w szpitalu z różnymi obrażeniami wewnętrznymi, ale najgorsze były te związane z kręgosłupem. Wcześniej prowadziłem aktywny tryb życia, grałem w piłkę, miałem już wtedy synów, których uczyłem też grać w piłkę. To była taka moja pasja, piłka nożna i biegi i sportowy tryb życia. Wskutek następstw tego wypadku to wszystko, można powiedzieć, straciłem jednego dnia, ponieważ obrażenia wewnętrzne i później skutek operacji kręgosłupa uniemożliwiają mi swobodne poruszanie nawet do dnia dzisiejszego. To jest rehabilitacja, ćwiczenie własne, jakieś rozciągania w domu, dbanie o ten kręgosłup, co też wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym. Na początku, kiedy to wszystko miało miejsce, ja w ogóle nie mogłem tego zrozumieć, co się ze mną dzieje. Nie mogłem sobie wybaczyć, że do takiego stanu się doprowadziłem, co nie było tak naprawdę moją winą, ale gdzieś w przypadku mojej psychiki bardzo obwiniłem siebie za taką sytuację i tak naprawdę użalałem się nad sobą.
Pan funkcjonuje fizycznie w miarę normalnie, to znaczy mówi o tym, że pan chodzi.
Pojawił się problem natury psychicznej, niestabilność emocjonalna. Wszystkie wcześniejsze emocje lokowałem w sporcie, też pokazywaniu dzieciom. Tego, kiedy doznałem tego wypadku, zaprzestałem. Nie mogłem znaleźć sobie żadnego zajęcia, które by spowodowało, żebym nie odczuwał tego skutków. 2 lata po wypadku została zdiagnozowana u mnie depresja. Rzucało się emocjonalnie na mnie, na całą moją rodzinę, na funkcjonowanie przede wszystkim rodziny i uznałem, że jest coś nie tak z moją psychiką i zacząłem szukać pomocy. Zacząłem od terapii. Tam powiedziała, że może być to depresja. Później oczywiście odpowiedni lekarze, psychiatrzy, psycholodzy. Faktycznie tam poszukałem pomocy. Farmakologia została włączona. Na dzień dzisiejszy wiem, co to są następstwa tej choroby, jej skutki i też umiem już przeciwdziałać temu i funkcjonować w rodzinie. Znalazłem sobie dodatkowe zajęcia. Nie mogę biegać, to mogę jeździć samochodem czy na motocyklu. Już bez ryzyka. Stare przyzwyczajenia. Zabiłem sobie dużo emocjonalnie, bo też miałem taki przykaz. Chciałem wracać na motor, że mówię, nie, dopóki masz małe dzieci, dopóki one nie dorosną, nie usiądą samodzielnie, się nie masz prawa. Ja tak robiłem. Było mi to łatwo zaakceptować, bo też pamiętam ból powypadkowy i związane z tym następstwa, które mnie pewien dłuższy czas nawet odciągało od tego, żeby nie ryzykować. Ból i strach. Już po tylu latach ja, chociaż nie mogę biegać nawet, tak naprawdę sprawny jestem, poruszam się, chodzę do pracy, nie widać tego na zewnątrz, to gdzieś wewnętrznie czuję dyskomfort ruchowy, ból, co związany z kręgosłupem.
Przez te 2 lata od wypadku do tego, gdy zdiagnozowano u pana depresję, czy słyszał pan na przykład ze strony rodziny czy znajomych, że może ma pan depresję, a pan nie dopuszczał tej myśli do siebie?
Te 2, nawet pierwsze 3 lata był brak akceptacji jakiejkolwiek. Miałem symptomy od członków rodziny, małżonki czy nawet przyjaciół, że to już nie jestem tym samym człowiekiem, co byłem sprzed wypadku. Ale ja to ignorowałem. Nie, gadacie, trochę się pozmieniało u mnie w życiu, ale to nie znaczy, że jestem jakiś chory. Być może miało to wynik tak, że ja się bałem kolejnej konsekwencji w postaci choroby psychicznej i dłuższy czas nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, ale niestety konsekwencje dogoniły w pewnym momencie. Zapędziłem się w przysłowiowy kozi róg i uznałem, że muszę poszukać jakiejś pomocy i uznać jakąś kolejną słabość, gdzie podejmę się pracy nad sobą i postaram się to wyeliminować, ale najtrudniejsze była akceptacja tego. Trwało to 2 lata, nawet trochę dłużej. Wydaje mi się, że dzisiaj z perspektywy czasu potrzebowałem, żeby się nad sobą politować, bo wcześniej nie litował się nade mną nikt, radziłem sobie świetnie, tak mi się wydawało. Też udowodnić sobie, jak jestem twardy, że nie potrzebuję pomocy, że wszystkim sobie poradzę. No niestety tak łatwo nie jest w życiu to zrealizować, jak powiedzieć o tym. I sięgnąłem po pomoc i do dziś sięgam po pomoc specjalistów. Też już poznaję symptomy, następstwa i reaguję w takich momentach. Można żyć z tym i żyć szczęśliwie. Warunkiem jest ta praca nad sobą i niezapominanie, co się wydarzyło. I też oczywiście nie za bardzo rozpamiętywanie tych sytuacji, które mogą pogłębiać ten problem. To jest walka na całe życie ze sobą. Ale są instrumenty, są ludzie, są możliwości, żeby poprawiać sobie ten komfort życia i móc śmiało powiedzieć, że jest się szczęśliwym człowiekiem.
Czym jest udział w projekcie?
Nagrodą, że jednak to można żyć szczęśliwie, podzielić się tym doświadczeniem. Daje mi to ulgę, bo na zewnątrz tego nie widać, a wewnętrznie dużo się dzieje i chciałbym z siebie oddać część dla innych takiej nadziei, że to nie jest nic strasznego. Jedyne w życiu, co do nas może przyjść i więcej, to tylko śmierć. Zresztą można sobie radzić. Ja w pewnym momencie powiedziałem, chcę żyć, chcę ratować siebie, rodzinę, chcę być szczęśliwym człowiekiem, takim jakim przed wypadkiem. I dzisiaj dążę do tego i udaje mi się pokrótce to wdrażać, robić. I z roku na rok, chociaż mi lat przybywa i pewnych dolegliwości, ale gdzieś psychicznie czuję się dalej młodym człowiekiem. Chcę mi się pracować, być odpowiedzialnym, być potrzebnym innym osobom. Podzielić się sobą, czyli doświadczeniami, to jest więcej niż podzielić się rzeczą czy pieniędzmi. I ja to chcę zrobić.
Projekt Zobacz Więcej realizowany jest w 12 miastach. Jego uczestnicy wezmą udział w sesji zdjęciowej. W Białymstoku odbędzie się ona za nieco ponad miesiąc. 30 osób będzie mieć zdjęcia indywidualne, a wszystkie one i 10 z listy rezerwowej, także fotografię grupową. Wystawy i podsumowanie projektu zaplanowano na jesień.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Teraz trochę sportu, bo o takiej sali gimnastycznej mogą pomarzyć uczniowie niejednej szkoły. Jest tam nie tylko miejsce do gier zespołowych, ale też i ścianka wspinaczkowa. Po kilku latach starań białostocka podstawówka nr 46 dla dzieci z niepełnosprawnościami ma wreszcie profesjonalne miejsce do ćwiczeń ruchowych.
To jest nasza radość, to jest nasz bardzo wyczekiwany obiekt.
Dyrektor Jolanta Wojińska.
Do tej pory młodzież ćwiczyła na korytarzu i we wnętrze sportowej, także warunki mieliśmy spartańskie, ale my chcieliśmy stworzyć naszej młodzieży takie warunki, jak mają ich pełnosprawni rówieśnicy, żeby mogli korzystać z tego wszystkiego, co jest w zasięgu każdego innego nastolatka.
Wcześniej ćwiczyliśmy na korytarzu i ciężko było. Ławki trzeba było nosić, a tu na tej nowej sali normalnie wszystko można. Grać w piłkę, wspinać się na ściance, grać w kosza. Super.
Mamy mało liczne klasy po to, żeby pracować w sposób zindywidualizowany, dostosowany. Wszystkie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami.
Co dadzą radę wycisnąć z tej sali gimnastycznej?
Już się wspinają po ściance. Dostaliśmy jeszcze profesjonalny zestaw doboczek, gry olimpijskiej, olimpiad specjalnych i wszystkie dyscypliny sportowe będą uprawiane. Na górze mamy jeszcze siłownię. Mamy sportowców, mamy medalistów. Myślę, że teraz rozwiniemy kolejne nasze tutaj talenty. Na górze mamy też siłownię, więc ten żyzna fizyczna będzie rosła. Mamy salę muzyczno-taneczną, rytmiczną także i tańce i mamy również miejsce do regeneracji dla sportowców, mamy grotę solną do wyciszenia, do terapii, do odwrażliwiania.
Ja byłam kilka lat temu tutaj w tej szkole u pani dyrektor i przede wszystkim co mnie ujęło to takie ciepło płynące od niej i nauczyciele, którzy dają bardzo dużo dla tych dzieci z niepełnosprawnością. Jest bardzo duże zaangażowanie i to jest niesamowite, że te dzieci tutaj mogą być, przede wszystkim to jest dla rodziców bardzo dużo, bo jednak jest jakiś wzrost, jakiś postęp.
Sala gimnastyczna w podstawówce nr 46, którą odwiedził z mikrofonem Ryszard Minko, kosztowała prawie 6 milionów złotych. W szkole uczy się 80 dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi.
Bez barier.
I jeszcze na koniec przenosimy się do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej w Białymstoku. Placówka ma nowy 9-osobowy samochód dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Zastąpi poprzednie wieloletnie i wysłużone już auto. Ta zmiana mieszkańców cieszy, bo jak mówią, chcą spędzać czas również poza placówką.
I na grzybki, i na rybki, i do szpitala jak trzeba, i do lekarza. Wszędzie można dojechać. Nie dam rady w inny sposób.
Wyjazdów do lekarzy specjalistów jest dużo.
Dyrektor DPS-u Jolanta Den.
Ale zajmujemy się tutaj terapiami. Taką terapią jest chociażby wycieczka poza miasto, wyjazdy do kin, wyjazdy do muzeów.
Nasz piękny nowy samochód wjechał.
Jest oczywiście winda, podnośnik. Jest podświetlany stopień, czyli nie będzie problemu wieczorową porą, aby trafić na stopień. Dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych, problem jest często samo wejście do samochodu. Jeżeli jest taki stopień, który obniża i ułatwia takie wejście, to jest olbrzymie ułatwienie. To jest też likwidacja bariery technicznej. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne jest chociażby wejście do samochodu. My wsiadamy, a dla osób z niepełnosprawnością jest to olbrzymi wysiłek, a często olbrzymia trudność. Dla osób starszych, osób, które mają tu dom, samochód to jest takie okno na świat. Będziemy mogli proponować wszelkiego rodzaju uczestnictwo poza naszą placówką.
Samochód specjalistyczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.
Dla mieszkańców tego domu otwiera świat.
Aby pójść do kina, muzeum, wystąpić na imprezie integracyjnej, czy co najważniejsze, dotrzeć na wizytę do lekarza.
Zostało mi tylko Państwu życzyć.
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Grażyna Bogdańska.
Żeby samochód dobrze się sprawował i bezpieczne jazdy.
Samochód kosztował około 270 tysięcy złotych. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z budżetu Białegostoku. W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej mieszka prawie 190 osób. Zapotrzebowanie jest większe, bo obecnie na miejsce czeka 60 osób. A w Bez Barier dziś to wszystko. W przyszłym tygodniu świąteczno-majówkowym audycji nie będzie. Zapraszam więc za dwa tygodnie, czyli 10 maja. Do usłyszenia.